To niech się łączy.
No, mam nadzieję, że mi internet nie będzie padał dzisiaj, bo jakoś tak średni
Raz,
jest
dwa,
coś ostatnio.
trzy.
No, raz, dwa, trzy, jestem.
Ty jesteś, ale ja jestem słabo, tak jak jakiś słaby jestem.
O!
Edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem posłuchaj?
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Excuse me, class.
Edukatki.
Witamy serdecznie. Edukatki, polski podcast edukacyjny. Specjalnie dla Was nauczyciele frontowi Marcin Zaród-Starnowa i
Jacek Staniszewski z Warszawy. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzisiaj naszym gościem Karolina Żelazowska. Świetna nauczycielka, można by powiedzieć. Ja ją traktuję trochę jako nauczycielka, edukatorka. Dziewczyna od edukacji pozaszkolnej, uczy swoje dzieci w domu już od przedszkola, więc jest od tego specjalistką, ale też taką nieprzypadkową, dlatego że ma naprawdę na swoim koncie wiele sukcesów, a poza tym, że uczy swoje dzieci, to jest też trenerem programu Mistrzowie Kodowania i to takim, wiecie, słuchajcie, nie takim trenerem, który pracuje z uczniami, tylko takim trenerem trenerów, czyli bardzo wysokie stanowisko i to nieprzypadkowo, bo do tego są wybierani najlepsi ludzie, więc będziemy też o tym rozmawiali. I dodatkowo jeszcze edukatorka, tak zwana emisariuszka bezpiecznego internetu w programie Cybernauci, podobnie jak nasz poprzedni gość Sławek Baturo.
No i ty.
I ja.
No właśnie. Ja byłem bardzo ciekawy tej rozmowy, dlatego że to był troszeczkę taki strzał w nieznane, ponieważ no, człowiek od, no będziemy mówili tym popularnym stwierdzeniem od edukacji domowej, co to jest w ogóle, jest czym to się je. Wiele mitów na ten temat powstało. Ja sobie myślę, że teraz, kiedy już porozmawialiśmy i wyedytowaliśmy tę rozmowę i posłuchaliśmy jej jeszcze raz, możemy śmiało polecić wam tą rozmowę, dlatego że ta rozmowa na pewno nie jest tylko i wyłącznie dla nauczycieli, którzy interesują się, czy dla ludzi, którzy interesują się nauczaniem domowym. Jest ona dla nas wszystkich, ponieważ Karolina będzie miała wiele ciekawych spostrzeżeń i uwag, również, jak to Marcin ładnie powiedział, dla nauczycieli frontowych.
Tak, ja uwielbiam tej refleksję, to naprawdę rzecz, którą warto posłuchać.
No a poza tym święta się zbliżają, więc nie dziwcie się, że jesteśmy coraz bliżej domu i tego zacisza domowego i tej atmosfery domowej, tam w pewnym momencie usłyszycie bardzo wyraźny znak tego, co się dzieje u Karoliny w domu, no bo faktycznie w pewnym momencie zrobi się dramatycznie.
Tak, ja muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o edukację pozaszkolną, to dla mnie osoby, które się tym zajmują, są, muszę przyznać, takimi no, heroesami, bohaterami, coś, na co mnie nie byłoby na pewno stać, ale to zapewne są bardzo kwestie indywidualne. Ja bym nie dał rady się tak poświęcić, żeby zostać w domu i jednak zająć się swoimi dziećmi.
No, ale jak to Karolina powie, to też nie jest tak, że każdemu wszystko tam powie, no zresztą nie mówmy, co powiedziała, bo niech powie sama. Zapraszamy więc na dziewiąty odcinek Edugadek, tym razem Karolina Żelazowska. My się z Marcinem wyłączamy. Ta rozmowa była nagrana kilka dni temu, a po rozmowie też sobie jeszcze pozwolimy trochę pomarudzić.
Zacznijmy od tego, że faktycznie, dzień dobry, cześć, bo faktycznie jest tak, że zazwyczaj mamy straszne kłopoty z tym, żeby przedstawić dobrze gości, bo goście nam się nie chcą sami się przedstawiać, ale myślę, że w twoim wypadku to ja bym bardzo chciał chętnie, miło cię poprosić o to, żebyś się nam mocno przedstawiła, bo ja tak, odkąd zacząłem się interesować twoją osobą, a zacząłem w pewnym momencie, to wszędzie cię było pełno, tak mi się wydaje, że się na wszystkim znasz i wszystko robisz i z której strony ty gryziesz tą edukację? Bo na przykład z takim Marcinem albo ze mną, to jest proste, no bo my jesteśmy nauczycielami, siedzimy w klasie, uczymy, robimy swoje, mam nadzieję, że ciekawie i dobrze, no ale z tobą to ja jakoś nie wiem, co mam zrobić.
Wiesz co, to jest tak, że ja z edukacją mam związek luźny. Czyli jako dziecko dosyć szybko rozpoczęłam proces wagarowania. Byłam takim siedmiolatkiem, który już potrafił nie pójść do szkoły, bo coś tam po drodze mnie zainteresowało. I tu ukłony do moich rodziców, bo oni cierpliwie znosili to, że wychodziłam przed 8 rano, wracałam o 20, bo gdzieś zwiedzałam świat. Miałam duże wsparcie rzeczywiście ze strony rodziców i oni cierpliwie znosili takie moje ekspedycje. Później było tak, że trafiłam na studia pedagogiczne. Wiecie, jeżeli mam się przyznać, ale to możemy wyciąć później. To było tak, że decyzja o tym, że pójdę na kierunek pedagogiczny, wynikała z tego, że studia miały być bez egzaminów, ponieważ nie miałam czasu wtedy na zdawanie egzaminów i miały być na miejscu w Olsztynie, ponieważ w Olsztynie była moja miłość. Byłam po prostu zakochana, w związku z tym studia pedagogiczne i się okazało, że ja się tam odnalazłam. Skończyłam studia trochę szybciej nawet, bo w pewnym momencie przeszłam na taki indywidualny tok i program. Znalazłam sporo siebie tak naprawdę w tym wszystkim i chyba lepiej zaczęłam rozumieć siebie jako ucznia. Skończywszy te studia, miałam takie poczucie, że jeśli będę pracować w szkole, to absolutnie nie przykleję się do żadnej koncepcji i teorii, tylko po prostu będę patrzyła na to, z kim będę współpracowała, z jakimi uczniami i wówczas do każdego ucznia będę starała się znaleźć jakąś tam drogę i ścieżkę. I w zasadzie w tym momencie się trochę urwała moja przygoda ze szkołą, ponieważ ja zaczęłam pracować w marketingu w polskiej firmie, która wówczas działała poza Polską i na kilka lat wypadłam z takiego obiegu. Do edukacji wróciłam ze sprawą moich własnych dzieci. Wówczas mieszkałam w jeszcze innym kraju, moje dzieci nie chodziły do przedszkola, tylko po prostu były w domu i myśmy takie domowe przedszkole sobie organizowali i ponieważ szło nam znakomicie, to zaczęłam myśleć o tej edukacji pozaszkolnej, bo taka edukacja domowa się nazywa. I tę edukację pozaszkolną po prostu w pewnym momencie zaczęliśmy tak naturalnie realizować. A w międzyczasie mieliśmy kontakty ze szkołami, ponieważ zaczęłam współpracować z Centrum Edukacji Obywatelskiej, pojawili się mistrzowie kodowania i tak się zaczęłam pojawiać w szkołach. Bardzo ostatnio zaangażowałam się w edukację związaną z takim blokiem humanistycznym, czyli historia i język polski i współpracuję z rodziną, która jest w Polsce i tworzymy sobie takie małe zadania i projekty. Oprócz tego troszeczkę wsiąkłam w świat grafiki i rysunków i mam nadzieję, że tutaj troszeczkę też zadziałam i niedługo będę mogła się podzielić tym, co robię. Oprócz tego trochę w sport też się angażuję za sprawą moich dzieci i ich pasji.
Zabierzmy się za to nauczanie domowe, bo kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym, kogo zapraszać, tutaj trochę wydam Marcina, to trochę Marcin był taki nie do końca przekonany, jeżeli chodzi o nauczanie domowe, bo prawdopodobnie o nauczaniu domowym wie tyle, co ja wiedziałem, kiedy jeszcze nie dotknąłem. Co byśmy mogli powiedzieć, co byś ty mogła powiedzieć takim nauczycielom głównie, bo do nich mówimy, którzy nauczanie domowe, czy no to nauczanie pozaszkolne uważają za coś frikowatego, coś, co jest takim dziełem ześwirowanych rodziców, którzy chronią swoje dzieci przed szkołą.
Pierwsza rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to jest moje podejście do szkoły i do nauczycieli. Abstrahując od tego, że wagarowałam jako dziecko i jako nastolatka, to wychodzę z takiego założenia, że nie można uogólniać i nie można powiedzieć, że szkoła jest zła. I podobnie chciałabym, żebyśmy nie mówili, że edukacja domowa to jest dedykowana tylko słabym dzieciom albo takim rodzicom, którzy chcą trzymać dzieci pod kloszem. Gdybym miała mówić o edukacji domowej, to powiedziałabym, że to jest tak zróżnicowane środowisko, jak bardzo zróżnicowane jest środowisko nauczycieli. I widzę pełne spektrum, zarówno rodziny, które wchodzą w taki unschooling, czyli zupełnie opierają się o autonomię, o wolność. Są takie rodziny, które silnie ten paternalizm tam dzierżą i mają nawet rytm szkolny, dzwonki, nie wiem, podręczniki. Chciałabym, żebyśmy tak naprawdę myśleli o edukacji jako wielu możliwościach, czyli żebyśmy myśleli szeroko. Są różne osoby mające różne potrzeby i różne możliwości. Czasami jest tak, że rzeczywiście dziecko potrzebuje przez pewien czas takiego klosza i kokonika bezpieczeństwa, a czasami po prostu ma swój rytm edukacji, a czasami tak samo jak w naszym wypadku po prostu dziecko sporo podróżuje. W zasadzie kiedy spojrzę na moje dzieci, to one więcej czasu były poza Polską niż w Polsce, więc edukacja w szkole po prostu by się nie sprawdzała. Jeżeli będziemy myśleć o edukacji tak szeroko i dopuścimy do tego, że na równych prawach możemy się uczyć w klasie lekcyjnej i w domu, myślę, że to będzie po prostu sprzyjało nam wszystkim. Taka, wiecie, akceptacja, tolerancja, otwartość na to, że po prostu w różny sposób możemy realizować edukację i korzystać z siebie nawzajem. Bo ja bardzo dużo korzystam tak naprawdę z tego, co robią nauczyciele.
A czego nauczyciele? I cieszę się. A czego nauczyciele powinni się, swoim zdaniem, mogliby się nauczyć od ludzi, którzy prowadzą nauczanie domowe?
Może tego, że czasami może być taki dzień, przy którym wszyscy stwierdzimy, że nie mamy siły i ochoty i naprawdę nic się nie stanie, jeżeli nie będziemy realizować jakiegoś tematu. Ja wiem, że troszeczkę to inaczej wygląda w szkole, że tam mamy pewne nakazy są odgórnie, prawda? To jest jednak taka hierarchiczna struktura. Ale to są rzeczy, które gdzieś możemy nadrobić. Znaczy możemy nadrobić później. Czego nauczyciel może... Kurczę, będziecie musieli tutaj te moje takie zadumki powycinać.
Dobrze się ich słucha.
Nie, no bo to tak...
Wiecie
nie.
co? Ja tak sobie myślę, bo to jest tak, że... W trakcie tych kilku lat prowadzenia edukacji pozaszkolnej ja miałam okazję w różny sposób pracować. I tylko z moimi dziećmi, ale i w większych grupach. To, co ja wyciągam i to, co chciałabym nauczycielom przekazać, to, żeby otwierali się na przykład na współpracę w grupach różnowiekowych. Ale taką realną współpracę. Na to, że dzieci wymyślają projekty. I naprawdę dzieci wymyślają, nie nauczyciel wymyśla i mówi, zrobimy w ten sposób i na końcu pokażemy na festiwalu w szkole, tylko rzeczywiście dzieci, żeby wymyśliły ten projekt, nawet jeżeli on brzmi początkowo bardzo prosto albo bardzo skomplikowanie, to niech dzieci to zaczną realizować i może to, że nie każdy projekt muszą doprowadzić do końca, że wartościowe jest też to, że dzieci w pewnym momencie stwierdzą, okej, dalej nie chcemy realizować, na tym kończymy, sporo wyciągnęliśmy z samego działania.
Często zastanawia mnie to, że osoby, które zajmują się edukacją pozaszkolną, powołują się na, nie wiem, jak się to czyta, Andrę Sterna, gościa, który napisał książkę i nigdy nie chodziłem do szkoły i on jest dla tych osób taką apoteozą tego, że właśnie da się wykształcić osobę pełnowartościową, nie zabić tych pasji, nie chodząc do szkoły. I on też sam jeździ z odczytami i pisze książki, mówiąc o tym właśnie, że to wszystko jest możliwe. Tylko zastanawiam się, na ile jest to takie wiarygodne w kwestii podejścia jednak takiego powszechnego, tak? Na zasadzie, że oczywiście są te osoby, które ewidentnie do tego typu edukacji się nadają i będzie im ona służyła. No ale gdybyśmy chcieli to, Amerykanie mają takie słowo upscaling, tak? Czyli gdybyśmy chcieli to wprowadzić w nieco szerszym zakresie, to zapewne może nie byłoby tak już kolorowo z tym wszystkim. Co ty o tym myślisz?
Bardzo mi się podoba czerwony kolor, ale mam świadomość, że nie każdemu jest w nim do twarzy. W sensie przykładanie jednej wizji i jednej teorii na całość rzadko kiedy chyba służy. Nawet powiedziałabym, że po prostu nie służy. Mamy za sobą chyba dość wiele doświadczeń. Historia nam to pokazuje, że wszelkie próby ujednolicania kończą się kiepsko. Wydaje mi się, że jednak najlepszym rozwiązaniem byłoby szukanie różnorodnych dróg.
Gdybyś miała udzielić jakiejś takiej krótkiej, zwięzłej porady rodzicowi, który chce się zabrać za edukację domową swoich dzieci, to co byś mu powiedziała? Jakąś taką jedną kluczową kwestię, co by to była za porada?
Zrób test. Spędź razem z dzieckiem dłuższy okres czasu. 2 tygodnie, 3 tygodnie i sprawdź, jak się będziecie czuli, jak będziecie rozwiązywali konflikty, bo one się mogą pojawiać i czy będziecie mieli frajdę z przebywania razem. To jest różnica, czy dziecko chodzi do szkoły, czy jest w domu. Tu wspomnę o jednym aspekcie. W momencie, kiedy dziecko jest w szkole, to tak statystycznie trafi się jakiś nauczyciel, który nie będzie idealny. I w momencie, kiedy mamy takiego nauczyciela, to jest niezwykle scalające rodzica i dziecko. Możemy mieć taki sojusz, bo jest jakiś fatalny nauczyciel. W przypadku edukacji domowej, jakkolwiek by ona była prowadzona, czy w formie unschoolingu, czy taka szkoła w domu, może być taka sytuacja przy nastolatku na przykład, że zaczyna się nakładać taka funkcja rodzica z funkcją nauczyciela. Nawet jeżeli rodzic nie próbuje wejść w rolę nauczyciela, to de facto jest odpowiedzialny za edukację swojego dziecka, bo stosowne dokumenty podpisał. Więc mogą być tutaj takie tarcia, że to się nakłada, że nie można stworzyć wspólnej linii i wspólnego frontu, że to trzeba przepracowywać.
Nie masz dosyć czasami swoich dzieci, przepraszam, uczniów, i nie chciałabyś po prostu oddać tej odpowiedzialności komuś innemu?
Regularnie, ale oczywiście. My regularnie, wiesz co, bo my w ogóle jesteśmy taką rodziną dosyć głośną. Nawet się zastanawiałam, czy tutaj słychać, bo panowie teraz grają w kości i tam ja na przykład słyszę ich odgłosy. My jesteśmy dosyć głośni i my bardzo głośno ze sobą dyskutujemy, dosyć dużo mówimy. Jak widzicie, ja jestem też gadatliwa i dużo mówię. I bardzo często jest tak, że po prostu mamy dosyć różnych rzeczy i czasami sobie mówimy o tym, to może lepiej iść już do szkoły, albo dziecko mówi, to ja pójdę do szkoły, no i wtedy rodzic mówi, to idź do szkoły. Tak, często sobie takie rzeczy mówimy. Najczęściej jak jest na przykład listopad i jest pochmurno, bo to jest taki okres, kiedy się wszystko po prostu gromadzi. Jak jest ponury listopad i siedzi się dosyć dużo w domu, to łatwiej o tego typu hasła i to gdzieś tak czasami się pojawia. Z tych moich... O Matko Święta, chyba ktoś przegrał w kości. Wy to słyszycie?
Tak,
słyszymy.
Tak. O Jezu, nie, tam jest dramat, bo tam, wiecie co, tam są naprawdę takie emocje. Oni chyba grają, grają chyba o jakieś miliony, naprawdę.
Ale to ja chciałem połączyć troszeczkę.
Przepraszam, wiecie co, ale chyba, że to są okrzyki radości, przepraszam.
Ale to dobrze, to jak krzyczą, to znaczy, że żyją.
Jak krzyczą.
Takie dwa pytania. Pierwsze to, czy można się pokusić o taką tezę, że na przykład 20 lat temu taka edukacja byłaby o wiele trudniejsza, to znaczy pozaszkolna edukacja, to jest pierwsze pytanie. A drugie to w jaki sposób rozmawiając czy robiąc różnego rodzaju, wykonując ćwiczenia ze swoimi dziećmi, ty próbujesz dbać o ich właśnie bezpieczeństwo takie w sieci? Czy masz jakieś swoje sprawdzone triki?
Zdecydowanie 20 lat temu inaczej wyglądała nasza edukacja. Czasami w rozmowach z dziećmi nawiązuję do tego i mówię, że to, co my robimy, czasami taką grę prowadzimy, że wchodzi się w Wikipedię, zaczyna się czytać jakieś hasło i w momencie, kiedy trafimy w trakcie czytania tego artykułu na inne ciekawe hasło, to po prostu przeklikujemy. To się zdaje się, to się nazywa chimburazo. Dość, że ja jako dziecko bawiłam się w ten sposób, tylko że miałam po prostu papierową encyklopedię. Nieco inaczej to wyglądało, ponieważ nie mogłam oczywiście odpalić sobie YouTube'a nie było w moich czasach. Zresztą w ogóle telewizor na samym początku był czarno-biały i dwa programy. Ale z drugiej strony myślę, że pewne elementy są takie same. W przypadku mojej edukacji jako dziecka i w przypadku edukacji moich synów łączy nas taka bliskość z rodzicem, gotowość rodzica, żeby odpowiedzieć na pewne pytania, aczkolwiek niekoniecznie odpowiedzieć wprost. A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w internecie, to jest tak, żeby być razem z dzieckiem, żeby korzystać z pewnych rzeczy, żeby pokazać dziecku, że samemu się pewnych rzeczy nie wie, a czasem się popełnia błąd i ten błąd można naprawić łatwiej bądź trudniej. Żeby rozmawiać z dzieckiem niekoniecznie o technologii, tylko po prostu rozmawiać, bo jeżeli rozmawiamy z dziećmi o tym, co je pasjonuje, to łatwiej będzie wychwycić pewne elementy, które się mogą zadziać w sieci. I mówię to z perspektywy osoby, która przeszła z własnymi dziećmi też takie elementy. Słuchajcie, nam też się zdarzały różne wpadki, różne problemy, które dotykają po prostu dzieci sięgające do technologii, czyli był na przykład tablet gdzieś tam pod kołdrą schowany i dziecko próbowało limity przekraczać, albo były jakieś konwersacje, które nie powinny być prowadzone, albo ktoś napisał brzydkie rzeczy do naszych dzieci. No, też żeśmy tak przeżywali, no nie trzymamy się zamknięci pod kloszem. Jak sobie radziliśmy? No, na razie wystarczyło to, żeby po prostu być gdzieś blisko siebie, a jednocześnie oczywiście dając sobie taką przestrzeń i dystans. Bo wiecie, to nie o to chodzi, że rodzic musi cały czas stać za plecami dziecka. Przynajmniej w moim wypadku tak jest. Bo jeżeli się stoi cały czas za plecami dziecka i to dziecko nie ma szansy spróbować i się sparzyć, to nigdy się nie nauczy pewnych rzeczy.
Nasłuchałem się i przyznam się szczerze, że mi się tego strasznie dobrze słuchało, bo masz dar do mówienia. I nieprawda, że będziemy musieli długo, dużo wycinać, bo nie, dlaczego? Nawet wiadomo, że jak ktoś mówi, że to się wytnie, to jest pierwsza rzecz, której się nie wytnie, bo to jest ciekawe.
Tak, to jest zdecydowanie, to chciałem to potwierdzić.
Ale wiecie co, jak usłyszałam, znaczy nie usłyszałam, nie, usłyszałam, Jacek, to wtedy rozmawialiśmy chyba przez Messengera, tak. Rzeczywiście usłyszałam o tym, że edugatki, i tak sobie pomyślałam, matko, dlaczego? Przecież ani nauczyciel, ani, a tym bardziej najlepszy i niekoniecznie w Polsce. A później stwierdziłam, że oczywiście jestem takim typem, że właśnie ten kciuk w górę i ja się zgadzam na wiele rzeczy. I później sobie tak pomyślałam, wiecie co, tak bardzo prywatnie, że to będzie po prostu niespodzianka dla Agnieszki Bilskiej, bo ona lubi słuchać mojego głosu. Więc to jest dla Agnieszki, dobra?
Ale to się wytnie.
To się wytnie. No tak, ale później sobie pomyślałam, że przygotuję sobie coś mądrego, ale nie zdążyłam.
Tomek, gdzieś między Moskwą a w Danią? Denią?
Denia.
Mhm. Denia. Z Warszawy i Tarnowa dziękujemy ci bardzo i będziemy teraz przeżywać to, co nam powiedziałaś. Ja mam oczywiście dużo pytań niezadanych, nie wiem jak Marcin, ale pewnie w 7 sezonie Edugady, kiedy będziemy powracać do swoich pierwszych gości i będziemy sprawdzać, co u nich, to nie wiem, gdzie się dodzwonimy do ciebie, bo nie wyobrażam sobie, gdzie mogłabyś być, może gdzieś w Nowej Zelandii albo gdzieś. No to wtedy
bardzo chętnie. Bardzo chętnie. Marcin, tak naprawdę mam jeszcze kilka miejsc, gdzie chciałabym ruszyć.
Marcin, ty dzisiaj nie idziesz na kung fu.
Nie, dzisiaj pas. Pas.
Czyli kogoś nos jest dzisiaj ocalony.
Tak.
Ja za to dzisiaj jeździłam na rowerze. O, tak wam powiem.
O, to też robota Marcin.
Au.
Słuchaj, ja rozmawiam już z Marcinem, to jest nasz 8 albo 9 odcinek, zależy jak liczyć, ale on w życiu nie był taki, jak taki wielki kocur, który miałczy i tak powoli mówi. To trzeba będzie go przyspieszyć chyba, na pewno.
Bardzo miło mi się z wami rozmawiało, cieszę się, że jesteście zadowoleni. Polecam się oczywiście na przyszłość.
No, tak, ja już ci szykuję materiały z historii, spokojnie. Pa, cześć, trzymaj się.
Cudownie. Trzymajcie się, hej.
Cześć.
Hej, hej.
Agata, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w czasie nagrania słychać było takie stukanie bardzo regularne. Ja nie wiem, co to było. Ja obwiniam jednak Karoliny komputer, który coś tam pewnie w środku mu stukało, ale ja sobie wyobrażałem, że to te morze hiszpańskie, ten ocean.
Ale tak, to były dzieci jej, które jak rzucały tymi kostkami, to później sobie chyba jakieś takie efekty dźwiękowe dodawały, takie
Tak?
No, pewnie.
Okej, no to dobrze, no to już nie fale, tylko dzieci, które zajmowały się, jak widzieliście, wygrywaniem w kości.
Tak, mi się podobało to, co ona powiedziała o tym, jak zadaliśmy jej pytanie o tą edukację pozaszkolną, że o tym jednym rozwiązaniu, że bardzo często w dzisiejszym świecie ktoś próbuje narzucić jedno rozwiązanie wszystkim, mówi o tym, że tak, właśnie wszyscy powinniśmy tego używać albo tego, wszyscy powinniśmy używać Kahoota, albo wszyscy powinniśmy używać PowerPointa, albo właśnie nikt nie powinien używać PowerPointa. Ona to bardzo fajnie podsumowała tak refleksyjnie, że każdy powinien wybrać dla siebie coś, co jemu pasuje i jemu odpowiada, ale też muszę dodać, że no, żeby wybrać, to jednak trzeba się znać na tych rzeczach, tak? Czyli mieć tą paletę różnorodnych narzędzi. Jacek Pyżalski nazywa to teorią pęku kluczy, czyli powinniśmy mieć na tyle duży ten pęk kluczy, żeby w danym momencie dobrać to, co jest akurat w danym momencie do danej sytuacji, danego ucznia, danego punktu z programu edukacyjnego najlepsze, tak?
A czy zwróciłeś uwagę, co jest najlepszym, jakie jest najlepsze oprogramowanie do tego, żeby nasze dzieci były bezpieczne w sieci?
No, myślę, że to jest coś, co zdecydowanie się przydaje, żeby mieć tą świadomość, że to jednak my z naszymi rozmowami, czyli jako uczniowie, no, przepraszam, jako rodzice, powinniśmy, tak to dobrze wyłapuję to, o co ci chodziło, tak? Że tak, powinniśmy tak po prostu tym naszym dzieciom towarzyszyć, czy to jako rodzice, czy też jako nauczyciele, bo ona się odnosiła do tego, że powinniśmy towarzyszyć jako rodzice, ale z drugiej strony można to doskonale rozszerzyć do tego, że jeżeli w szkole te rzeczy będą nieobecne, no to zostawiamy jakby całość odpowiedzialności rodzicom, a powinniśmy jednak ich wesprzeć, tak jak w zwykłym wychowaniu.
Rozumiem po prostu w ten sposób to, co chciała nam Karolina powiedzieć, że mamy przynajmniej starać się zrozumieć, co te dzieci w tej sieci robią i namówić ich do tego, żeby nam to z nami o tym rozmawiały, wtedy będziemy się czuli pewniej. Już choinkę kupiłeś, czy to później?
My od lat mamy tą samą choinkę, nie zużywa się.
Sztuczna.
Jest ekologiczna.
Czy
tak.
Czyli ty jesteś po tej stronie mocy, która jest sztuczna moc?
To
jest...
Wiesz co, to się mówi tak, z jednej strony, że to jest choinka ekologiczna, a z drugiej strony, że jest nieekologiczna, bo przecież odpady i trzeba było ten plastik wyprodukować, wiesz, ale to chyba już jest któryś tam nasty rok, więc zakładam, że przez te naście lat już trochę tych drzewek byśmy zabili, więc dzięki temu, żeśmy ich nie zabili.
Dobrze, to ja będę jednak zabijał ekologicznie i sobie kupię. I dzieciom choinkę, żegnamy się z wami, mówię tobie do widzenia, idę, tym razem już nagrywamy to rano, więc dzień pracy przed nami. Mam nadzieję, że spotkamy się niedługo.
No w Wigilię będzie przy czym karpia, matko, zabijać? Nie, miałem powiedzieć mak ucierać. Będzie przy czym mak ucierać.
I tak, ale karpia masz, takiego żywego, znaczy żywego. Że ekologicznie, nie no, dobra. Mam nadzieję, że masz karpa nieplastikowego, chciałem powiedzieć. Tak, do widzenia. Cześć.
Ekologiczny karp.
Edukatki.
Ty powiedziałeś pozwolę, czy ja powiedziałem?
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Class.
Edukatki.